Lekcja druga. 9 października. Lekcja historii według Mojżesza. Sobota po południu, 2 października. Tekst pamięciowy. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Pierwszy list do Koryntian 10:3-4. Oto słowa, które wypowiedział Mojżesz. Piąta Księga Mojżeszowa 1:1. Tak zaczyna się Księga Powtórzonego Prawa. A choć Mojżesz często pojawia się w tej księdze, począwszy od pierwszych jej słów i skończywszy na jego śmierci w Moabie. Zobacz Piąta Księga Mojżeszowa 34:5. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. To jednak Księga Powtórzonego Prawa, podobnie jak cała Biblia, mówi tak naprawdę o Jezusie Chrystusie. To On jest naszym Stwórcą. Zobacz Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1-3:5. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Podtrzymuje nasze istnienie. Zobacz list do Kolosan 1:2-15-17. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. List do Hebrajczyków 1:3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i odkupił nas. Ogólnie rzecz biorąc, Księga Powtórzonego Prawa objawia, jak Pan tworzył, podtrzymywał i odkupywał swój lud w tym szczególnym okresie historii zbawienia. Gdy Izraelici wreszcie mają wejść do Kanaanu, Mojżesz udziela im lekcji historii, której temat przewija się w całej Biblii. Pamiętajcie, czego Pan dokonał dla was w przeszłości. Poniższe ostrzeżenie powinno coś znaczyć dla nas, stojących na granicy lepszej ziemi obiecanej, spoglądając na naszą historię i myśląc o każdym etapie rozwoju aż do naszej obecnej sytuacji. Jestem pełna zdumienia i ufności wobec Chrystusa jako przywódcy. Nie mamy czego się lękać w przyszłości, chyba że zapomnimy drogę, którą Pan nas przeprowadził, oraz Jego naukę w naszej dotychczasowej historii. Niedziela 3 października. Służba Mojżesza. W całej Biblii daje się odczuć obecność Mojżesza. Choć wzmianka o nim pojawia się dopiero w 2 Księga Mojżeszowa 2:2, to jednak przecież on napisał Księgę Rodzaju, wiarygodną i fundamentalną Bożą historię wyjaśniającą, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, dlaczego jest tak źle i jaką mimo to możemy mieć nadzieję. Stworzenie, upadek, obietnica odkupienia, potop, Abraham, Ewangelia, wszystko to ma korzenie w Księdze Rodzaju, a jej autorem był prorok Mojżesz. Trudno ocenić, jaki wpływ na dzieje ludzkości wywarł ten jeden człowiek, choć nie pozbawiony wad, i jaką rolę odegrał w historii zbawienia, gdyż miłował Pana, a Pan powołał go do służby dla Niego. Przeczytaj 2 Księga Mojżeszowa 32:29-32, gdzie jest zapisany początek rozmowy między Mojżeszem i Panem po tym, jak Izraelici dopuścili się odstępstwa, oddając cześć złotemu bykowi. Czego ta rozmowa uczy nas o charakterze Mojżesza i o tym, dlaczego mimo jego wad Pan był w stanie posłużyć się nim w tak skuteczny sposób? 2 Księga Mojżeszowa 32, 29-31. Potem rzekł Mojżesz, wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. Następnego dnia rzekł Mojżesz do ludu, popełniliście ciężki grzech, lecz teraz wstąpię ponownie do Pana, może zdołam przebłagać go za wasz grzech. Wrócił tedy Mojżesz do Pana i rzekł, oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Choć Mojżesz nie miał nic wspólnego z odstępstwem swoich rodaków, to jednak usiłował wstawić się za nich, będąc gotowy nawet utracić życie wieczne, byleby oni mogli otrzymać kolejną szansę. Co ciekawe, gdy w druga księga Mojżeszowa 32:32 Mojżesz prosi Boga, by on odpuścił grzech Izraelitów, użyty tam hebrajski czasownik oznacza dosłownie ponieść. Zatem Mojżesz, rozumiejąc ciężar grzechu i cenę zadośćuczynienia, prosi Boga, by to on poniósł grzech Izraelitów. Dlaczego? Bo to jest jedyny i ostateczny sposób, w jaki grzech może zostać odpuszczony. Tak więc mamy tu jedno z najwcześniejszych odwołań do zastępstwa, w ramach którego sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa miał ponieść cały ciężar naszego grzechu i naszej kary. Taki jest Boży sposób zbawienia ludzkości, pozwalający Bogu pozostać wiernym Jego zasadom panowania i Jego prawu. Po wiekach apostoł Piotr napisał o Jezusie, On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły was. Pierwszy list Piotra 2:24. Ponadto w tej biblijnej historii widzimy Mojżesza i jego reakcję na grzech Izraelitów czyniącą go pośrednikiem na rzecz upadłych i grzesznych ludzi, zwiastunem wskazującym na Jezusa w tym, co miał dla nas uczynić. Oddać własne życie za swój lud? Pomyśl, co wynika z tych słów Mojżesza? Czego możemy się nauczyć od niego na temat znaczenia prawdziwej miłości bliźniego? Poniedziałek 4 października. Spełnione proroctwo. Mimo błędnych poglądów panujących wśród współczesnych naukowców, którzy usiłują szerzyć je wśród zwykłych ludzi jako prawdziwe, że wszechświat powstał sam z siebie z niczego albo że życie na Ziemi powstało przypadkiem z prostych związków chemicznych, to jednak nauka daje nam też zdumiewający wgląd w stwórczą moc Boga. Zgodność, równowaga i dokładność wielu elementów świata przyrody, nawet w jego upadłym stanie, wciąż zdumiewają tych, którzy je badają. Skoro Bóg jest tak dokładny w sprawach fizycznego stworzenia, to z pewnością z nie mniejszą dokładnością podchodzi do spraw duchowych. Stąd w pierwszych wersetach Księgi Powtórzonego Prawa widzimy więcej owej niesamowitej dokładności Boga. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 1:1-6. Jakie jest prorocze znaczenie faktu, że 5 Księga Mojżeszowa 1:3 mówi o 40 roku? 5 Księga Mojżeszowa 1:1-6. Oto słowa, które wypowiedział Mojżesz do całego Izraela za Jordanem, na pustyni, w Araba naprzeciw Suf, pomiędzy Paran, Tofel, Laban, Haserot i Dizahab. Z Chorebu do Kadesz Barnea jest 11 dni drogi, przez góry Seir. W 40 roku, pierwszego dnia 11 miesiąca Mojżesz powiedział synom izraelskim wszystko, co mu Pan dla nich nakazał, gdy pobił Sychona, króla Amorejczyków, który mieszkał w Heszbon, i Oga, króla Baszanu, który mieszkał w Asztarot-Wedrei. Za Jordanem, w ziemi moabskiej, Mojżesz zaczął wykładać ten zakon następująco, Pan, nasz Bóg, przemówił do nas na Chorebie, już dosyć waszego pobytu na tej górze. Co stało się po tym, gdy misja zwiadowców wysłanych z Kadesz do Barnea przez Mojżesza w celu obejrzenia ziemi obiecanej zakończyła się niepowodzeniem? Bóg oznajmił Izraelitom, że nie wejdą do ziemi obiecanej tak, jak było to zaplanowane wcześniej. Jak długo mieli czekać na kolejną szansę? Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. 4 Księga Mojżeszowa 14, 34. Tak więc Księga Powtórzonego Prawa rozpoczyna opowiadanie historii ludu Bożego od 40 roku, gdy okres zapowiedzianej kary dobiega końca. Mówiąc innymi słowy, prorocze Słowo Boże jest tak samo wiarygodne jak sam Bóg, a w pierwszych wersetach Księgi Powtórzonego Prawa widzimy kolejne dowody tej wiarygodności, iż Bóg uczyni to, co zapowiedział, i w czasie, który zapowiedział. Oczywiście nie jest to jedyny proroczy okres, który wypełnił się zgodnie z Bożą zapowiedzią. Patrząc wstecz z naszego punktu widzenia, znajdujemy w Księga Daniela 9:24-27 zapowiedź czasu pierwszego przyjścia Jezusa wypełnioną zgodnie z proroctwem Pana. Widzimy także, że proroczy okres dotyczący czasu i dwóch czasów i pół czasu, zobacz Księga Daniela 7:25. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Objawienie Jana 12:6-14. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. Objawienie Jana 13:5. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Wypełnił się w historii, podobnie jak 2300 dni z Księga Daniela 8:14. Obok konkretnych elementów dotyczących czasu, proroctwa z 2, 7 i 8 rozdziału Księgi Daniela, które dokładnie i trafnie przepowiadają historię świata, dają nam również przekonujące dowody przedwiedzy, panowania i wiarygodności Boga. Widzimy, że Pan wiernie wypełnił te proroctwa zgodnie z tym, co zapowiedział. Dlaczego powinno to dawać nam ufność, iż wypełni także te zapowiedzi, których spełnienie należy jeszcze do przyszłości? Wtorek 5 października. 1000 razy liczniejsi. Po długiej wędrówce Izraelitów po pustyni, Mojżesz, przemawiając do nich w imieniu Pana jako prorok, a nawet więcej niż prorok, powiedział: oto przekazałem wam tę ziemię, która jest przed wami. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich. 5 Księga Mojżeszowa 1:8. Jednak zwróć uwagę, co nastąpiło później. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 1:9-11. Jakie jest znaczenie tych słów, zwłaszcza w świetle faktu, iż w rzeczywistości Izraelici zostali ukarani przez Boga za bunt w Kadesz Barnea? 5 Księga Mojżeszowa 1:9-11. W owym czasie rzekłem do was: nie mogę już sam was nosić. Pan, wasz Bóg, rozmnożył was, i oto dzisiaj jesteście liczni jak gwiazdy na niebie. Niech Pan, Bóg waszych ojców, pomnoży was tysiąckrotnie i niech wam błogosławi, jak wam powiedział. Widzimy tu kolejny przykład łaskawości Boga. Nawet podczas wędrówki po pustyni doznawali oni Bożego błogosławieństwa. Przez 40 lat utrzymywałeś ich na pustyni tak, że niczego im nie brakło. Odzienia ich nie zdarły się i nogi ich nie napuchły. Księga Nehemiasza 9:21. Mojżesz, okazując miłość swoim rodakom, błagał Boga, by pomnożył ich tysiąckrotnie. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 1:12-17. Co stało się w wyniku Bożego błogosławieństwa dla nich i jakie kroki podjął Mojżesz, by uporać się z tą sytuacją? 5 Księga Mojżeszowa 1:12-17. Ale jakże sam poniosę wasze ciężary, wasze kłopoty i wasze spory? Postarajcie się o mądrych, roztropnych i doświadczonych mężów z waszych plemion, a ustanowię ich waszymi naczelnikami. Wtedy odpowiedzieliście mi tymi słowy: dobra to rzecz, którą rozkazałeś uczynić. Wziąłem więc naczelników waszych plemion, mężów mądrych i doświadczonych, i ustanowiłem ich waszymi zwierzchnikami, dowódcami nad tysiącami, dowódcami nad setkami, dowódcami nad pięćdziesiątkami i dowódcami nad dziesiątkami, oraz nadzorcami dla waszych plemion. W tym czasie nakazałem waszym sędziom, wysłuchujcie waszych braci i rozsądzajcie sprawiedliwie w sprawach, jakie ktoś ma ze swym współplemieńcem lub z obcym przybyszem. Nie bądźcie stronniczy w sądzie, wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga, sprawy zaś, które będą dla was zbyt trudne, mnie przedkładajcie, a ja się nimi zajmę. Nawet wtedy, gdy obecność Pana tak wyraźnie przejawiała się wśród nich, istniała potrzeba stworzenia organizacji i systemu odpowiedzialności. Izrael był zorganizowanym zgromadzeniem hebrajskie Kahal, poprzednikiem nowotestamentowego kościoła greckie Ekklesia. Zobaczem też 16,18. Choć apostoł Paweł działał w innym środowisku, to jednak nigdy nie zapomniał o swoich żydowskich korzeniach. W 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian widzimy wyraźnie wskazaną przez niego potrzebę podjęcia przez upoważnione do tego osoby rozmaitych ról w kościele, tak by wspólnota mogła właściwie działać, podobnie jak hebrajski kahal na pustyni w Księdze Powtórzonego Prawa. Współczesny kościół, podobnie jak starożytny kahal, musi być zjednoczoną organizacją, w której poszczególne osoby pełnią różne role, stosownie do otrzymanych darów. Choć czasami słyszymy narzekania ludzi na zorganizowaną religię, czyżby woleli niezorganizowaną religię, Słowo Boże, w tym zwłaszcza Nowy Testament, nie uznaje żadnej innej religii, jak tylko zorganizowaną. Środa, 6 października. Kadesz Barnea. Widmo prześladuje początek Księgi Powtórzonego Prawa, widmo Kadesz Barnea. Ta nieszczęsna historia, jak wykazaliśmy, stanowi bezpośrednie tło Księgi Powtórzonego Prawa i jest warta uważniejszego przestudiowania. Przeczytaj 14 rozdział Księgi Liczb. Jak Izraelici zareagowali na sprawozdanie zwiadowców i jakie były skutki tej reakcji? Zobacz także 5 Księga Mojżeszowa 1, 20-46. 5 Księga Mojżeszowa 1, 20-46. Wtedy rzekłem do was, przyszliście do pogórza Amorejczyków, które nam daje Pan, nasz Bóg. Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców. Nie bój się i nie lękaj się. Wtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście, wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść, i o miastach, do których mamy wejść. Uznałem tę sprawę za dobrą, wybrałem więc spośród was 12 mężów, po jednym z każdego plemienia. Oni niezwłocznie wyruszyli, przeszli po górze i dotarli do doliny Eszkol, i przebadali ją. Zabrali też z sobą nieco z owoców tej ziemi i przynieśli do nas, a zdając nam sprawę mówili, dobra to ziemia, którą Pan, nasz Bóg, nam daje. Lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana, waszego Boga, i szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc, z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorejczyków na naszą zgubę. Dokąd więc mamy iść? Nasi bracia strwożyli serca nasze, mówiąc, lud ten jest od nas liczniejszy, przewyższa nas wzrostem, miasta są wielkie i obwarowane aż pod niebo, a ponadto widzieliśmy tam olbrzymów. Wtedy rzekłem do was, nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie, Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie, a także na pustyni, gdzie, jak widziałeś, Pan, twój Bóg, nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dzieci, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, waszemu Bogu, który szedł przed wami po tej drodze, aby wyszukać wam miejsce na obóz, w nocy w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą iść macie, a za dnia w obłoku. A gdy Pan usłyszał wasze słowa, rozgniewał się i tak poprzysiągł, nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom oprócz Kaleba, syna Jefunnego. On jeden ujrzy ją i jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził, dlatego że stale trzymał się Pana. Także na mnie rozgniewał się Pan z powodu was, mówiąc, ty również tam nie wejdziesz. Wejdzie tam natomiast Jozue, syn Nuna, który ci pomaga. Jego natchnij odwagą, gdyż on oddają w posiadanie Izraelowi. Także wasze małe dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy dziś jeszcze nie rozróżniają między dobrem a złem, tam wejdą. Imią dami oni wezmą ją w posiadanie. A wy zawróćcie i wyruszcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Wtedy odpowiedzieliście mi tymi słowy, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, wyruszymy i będziemy walczyć, jak rozkazał nam Pan, nasz Bóg. A gdy każdy z was przypasał swój oręż i ośmieliliście się wyruszyć na górę, rzekł Pan do mnie, powiedz im, nie wyruszajcie i nie wszczynajcie walki, gdyż nie ma mnie wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. A choć wam to powiedziałem, nie usłuchaliście. Sprzeciwiliście się rozkazowi Pana i ośmieliliście się wyruszyć na górę. Wtedy Amorejczycy, zamieszkujący te góry, wyszli naprzeciw was i ścigali was, jak to robią pszczoły, i razili was od Seir aż do Chorma. Wróciwszy płakaliście przed Panem, lecz Pan nie wysłuchał waszego biadania i nie zwrócił na was uwagi. I mieszkaliście w Kadesz przez wiele dni, gdy tam przebywaliście. Możemy zaczerpnąć wiele cennych lekcji z tej historii, ale jedna z nich, która pojawia się znowu w tej księdze, jest zawarta także w 14 rozdziale Księgi Liczb. Przeczytaj 4 Księga Mojżeszowa 14:11-20. Choć widzimy tu Mojżesza znowu w roli pośrednika, co ważnego jest w tej rozmowie z Panem i próbie przekonania go, iż nie powinien unicestwić Izraelitów? 4 Księga Mojżeszowa 14:11-20. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Lecz Mojżesz rzekł do Pana, Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud, i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że ty, Panie, jesteś w pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz, ty, Panie, i że twój obłok stoi nad nimi, i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o tobie, będą mówić, ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś, mówiąc, Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan, odpuściłem na twoje słowo. Pomyśl o tym, co Mojżesz powiedział Bogu, jeśli to uczynisz, to wyobraź sobie, co pomyślą o tobie Egipcjanie i inne narody zamieszkujące ten region. To było ważne uzasadnienie, gdyż ostatecznie wszystko, co Bóg zamierzał uczynić dla Izraelitów, czynił z myślą nie tylko o nich, ale i o całej ludzkości. Naród izraelski miał być światłością starożytnego świata oraz świadkiem miłości, mocy i zbawienia udzielanych przez prawdziwego Boga, w odróżnieniu od bezwartościowych bożków czczonych przez inne ludy. Zatem Mojżesz zapytał, co będzie, jeśli zgładzisz ten naród? Inne narody powiedzą wówczas, ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. 4 Księga Mojżeszowa 14:16. Mówiąc innymi słowy, to, co tu widzimy, jest tematem przewijającym się w całej Biblii, iż Bóg ma być uwielbiony w swoim ludzie, a chwała, dobroć, miłość i moc Boga mają być objawione w Jego Kościele przez to, czego dokonuje on przez swój lud. Oczywiście jego lud nie zawsze mu to ułatwia, ale ostatecznie Bóg będzie uwielbiony przez swoje dokonania na naszej planecie. Przeczytaj list do Efezjan 3,10. Jak dzieje się to, o czym Paweł napisał w tym wersecie? Jak różnorodna mądrość Boga została ukazana wszechświatu? Jaką rolę, jeśli w ogóle jakąś, pełnimy w tym my, ludzie? List do Efezjan 3,10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Czwartek, 7 października. Niegodziwość Amorytów. W drugim i trzecim rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz kontynuuje przypominanie historii Izraelitów oraz tego, jak z Bożym błogosławieństwem pokonali oni wrogie narody. Gdy byli wierni Bogu, On dawał im zwycięstwo nawet nad olbrzymami. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 2:11-20. Również Refaitów uważano za olbrzymów, lecz Moabici nazywają ich Emitami. Również ją uważano za ziemię Refaitów. Mieszkali w niej dawniej Refaici, a Ammonici nazywali ich Zamzumim. 5 Księga Mojżeszowa 3:13. Resztę zaś Gileadu i cały Baszan, królestwo Oga, dałem połowie plemienia Manassesa, cały obwód Argob. Cały ten Baszan nosi nazwę kraj olbrzymów. Oczywiście prowadzi to do trudnego tematu, który musimy choćby w niewielkim stopniu tu poruszyć. Chodzi o los tych pogańskich narodów. Choć Izraelici najczęściej wychodzili z propozycją pokoju dla owych ludów, to jednak gdy dany lud nie przyjmował tej oferty, czasami Izraelici wyruszali i wytracali wszystkich, w tym kobiety i dzieci, lecz Pan, nasz Bóg, wydał go nam i pobiliśmy go wraz z jego synami i całym jego wojskiem. Zdobyliśmy w tym czasie wszystkie jego miasta. Obłożyliśmy klątwą każde miasto i wszystkie zburzyliśmy, wycięliśmy także w pień mężczyzn, kobiety i dzieci, nie pozostawiliśmy przy życiu nikogo. 5 Księga Mojżeszowa 2:33-34. Niektórzy próbują się z tym uporać, twierdząc, że tak nie było. Jednak skoro wierzymy, że całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, drugi list do Tymoteusza 3:16, to jako adwentyści dnia siódmego nie możemy przyjąć takiego tłumaczenia. Tak więc mamy do rozstrzygnięcia trudną sprawę związaną z tymi zdarzeniami. Przeczytaj 1 Księga Mojżeszowa 15:1-16. Co Bóg powiedział Abrahamowi w 1 Księga Mojżeszowa 15:16 i jak rzuca to światło na to trudne zagadnienie. 1 Księga Mojżeszowa 15:1-16. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę, i 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębice. I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły, i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęki i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama: wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Niewątpliwie wiele z tych pogańskich narodów cechowało się wyjątkową brutalnością i okrucieństwem, a więc już dawno zasługiwały na gniew i karę Bożą. Z pewnością jest to prawdą. Nawet gdyby Bóg czekał, aż zmienią swoje postępowanie, ludy te zmieniłyby się jedynie na gorsze. Jednak to nie zmienia trudnej rzeczywistości, iż zgładzeni zostali wszyscy, w tym także dzieci. Oczywiście w potopie zginęło zapewne znacznie więcej dzieci, niż zostało zabitych przez Izraelitów. Faktem pozostaje to, że póki co, zważywszy na ograniczone informacje, jakie mamy o tych wydarzeniach, musimy przyjąć tę trudną rzeczywistość i ufać w dobroć Boga, która została objawiona na tak wiele sposobów. Wiara to nie tylko miłowanie Boga w pogodny dzień w uroczym lesie pełnym wspaniałych barw i dźwięków. To także ufanie Mu wtedy, gdy nie wszystko w pełni rozumiemy. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 10:1-4 oraz Ewangelia Jana 14:9. Jak te wersety i wiele im podobnych pomagają nam uczyć się ufać w miłość, sprawiedliwość i dobroć Boga, nawet jeśli widzimy rzeczy, które utrudniają nam zrozumienie Boga. Pierwszy list do Koryntian 10:1-4. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Ewangelia Jana 14:9. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział? Widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca. Piątek 8 października. Do dalszego studium. Oto jak pewien biblista odpowiedział na trudne pytania dotyczące tego, co Izraelici zrobili z niegodziwymi narodami, będąc stwórcą wszystkich rzeczy i wszystkich ludzi oraz władcą wszystkiego. Bóg może uczynić wszystko z każdą istotą i mieć rację, uczyniwszy to. Drogi Boga są tajemnicą. Dlatego nigdy w pełni Go nie zrozumiemy, więc możemy się odprężyć, zetknąwszy się z pytaniami, na które nasze głowy nie znajdują odpowiedzi. Księga Izajasza 55:8-9 przynosi pewne pocieszenie w tej sprawie. Według Biblii Kananejczycy byli ludźmi skrajnie znikczemniałymi, a ich unicestwienie stanowiło Bożą karę za ich grzechy. Zagłada Kananejczyków nie była pierwszym ani ostatnim tego rodzaju dokonaniem Boga. Różnica między losem Kananejczyków a losem przedpotopowej ludzkości z wyjątkiem rodziny Noego, co zostało opisane w 6, 7, 8 i 9 rozdziale Księgi Rodzaju, to jedynie różnica skali i narzędzia zniszczenia. Nigdy zamiarem Boga nie było to, by Izraelici stosowali herem zasadę całkowitego zniszczenia jako zwyczajowe podejście do obcych ludów. W 5 Księga Mojżeszowa 7:1 wyraźnie określono, kogo dotyczy ten nakaz. Izraelici nie mieli stosować takiego podejścia ani do Aramejczyków, ani Edomitów, ani Egipcjan, ani nikogo więcej. Porównaj 5 Księga Mojżeszowa 20:10-18. Gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, aby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu pokój. Jeżeli odpowie ci pokojem i otworzy ci swoje bramy, to cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył. Lecz jeżeli nie zawrze z tobą pokoju i rozpocznie z tobą wojnę, to je oblegniesz, i gdy Pan, Bóg twój, wydaje w twoje ręce, wybijesz wszystkich jego mężczyzn mieczem. Tylko kobiety i dzieci oraz bydło i wszystko, co będzie w tym mieście, cały łup z niego weźmiesz sobie jako zdobycz i będziesz korzystał z łupu twoich nieprzyjaciół, których dał ci Pan, Bóg twój. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami, bardzo oddalonymi od ciebie, które nie należą do miast tych narodów. Jednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty, gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie, Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, aby nie uczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim bogom, i byście nie zgrzeszyli wobec Pana, Boga waszego. Kananejczyków spotkała kara Boża, los, jaki ostatecznie spotka wszystkich grzeszników, którzy odrzucili skruchę i zbawienie. Unicestwienie Kananejczyków było niezbędnym etapem w historii zbawienia. Choć Kananejczycy zostali wyznaczeni jako ci, na których miał spaść sąd Boży, zostali ostrzeżeni co najmniej z 40-letnim wyprzedzeniem. Zobacz wyznanie Rahab w Księga Jozłego 2:8-11. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Pytania do dyskusji. 1. Pomyśl o naszym zrozumieniu nauki o milenium, podczas którego będziemy mieli 1000 lat na poszukiwanie odpowiedzi na wszystkie pytania. Jak zrozumienie tego faktu pomaga nam uczyć się zaufania do Boga wbrew trudnym pytaniom, z jakimi się borykamy? 2. Jak Boże prowadzenie w przeszłości pomaga Tobie ufać Bogu w Jego prowadzenie w przyszłości? Dlaczego ważne jest to, byśmy pamiętali, jak Bóg działa dla nas? 3. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie pytanie z końca niedzielnej części lekcji dotyczącej gotowości Mojżesza, by poświęcić własne życie dla dobra ludu Bożego. Czy jest to właściwa postawa? Co jest warte utraty jednej osoby, zważywszy na cenę, jaka została zapłacona za jej odkupienie?